Choć podążymy do mojej pracowni. To był zupełny przypadek. Myśmy po pogrzebie mojej babci Miki, jak ją nazywano, czyli Marii Jędryka, weszli do mieszkania, które ona zajmowała przed śmiercią i zastanawialiśmy się, co zabrać. Stół, krzesło. Przypadkiem zobaczyliśmy, że za takim ceratowym obrusem w stole jest szuflada. I z tej szuflady wysypały nam się zdjęcia, pocztówki i stare, niepotrzebne nikomu rachunki. Wszystko to było jakby tak zapakowane w takiej pigułce czasu. No i tam właśnie wśród tych pocztówek były też zdjęcia.
Co byśmy opowiadali, gdyby nie pożółkłe fotografie? Gdyby nie zasadzki, które zastawiają na nas stare łyżeczki, popękane talerze zostawione na dnie skrzyni, albo zdjęcia, których przeszłość tak bardzo chcemy poznać.
Znalazłem!
Jest trochę, można powiedzieć, sponiewierane, ale widzimy na nim, powiedzielibyśmy, kwintet. Trzy dziewczyny na pierwszym planie. Jest ten centralny bęben z napisem The Jolly Boys Band. Instrumenty muzyczne. No, wszyscy są ubrani niezwykle elegancko. No i wreszcie na odwrocie zdjęcia są nuty. Znaczy, nuty to za dużo powiedziane. To jest parę takich znaczków bez klucza wiolinowego i bez tonacji. I to właściwie wszystko, co zostało po dziadku. To był punkt wyjścia do opowieści, którą próbowałem odtworzyć, szukając, grzebiąc w dokumentach, rozmawiając z ludźmi, przekopując się przez archiwa. Potem jeszcze zastanawiałem się nad jedną rzeczą, co było tym takim ukłuciem, co spowodowało zatrzymanie mojej uwagi na tych zdjęciach. No i pomyślałem sobie, że może mamy ze sobą coś wspólnego z tym dziadkiem Bernarda, oprócz nazwiska.
Jędryka. Bernard Jędryka. Dziadek Michała. To ten na zdjęciu po prawej. Przystojny. Raczej eteryczny, jeśli mężczyzna w ogóle może być eteryczny. Z ciemniejszymi na sztorc postawionymi włosami.
To musisz otworzyć, żeby wziąć parasol.
Tak?
Ta historia mogła wydarzyć się tylko tutaj, na Górnym Śląsku. Mozolne odtwarzanie losów dziadka na podstawie starej fotografii prowadzi nas do Siemianowic.
Ni to śnieg, ni to deszcz.
Szwendamy się tu trochę. Obchodzimy podwórka, także buty powoli robią się mokre od deszczu, który roztapia pozostałości po śniegu.
Ten widok jest trochę taki jak ta opowieść. Znaczy, co mamy teraz? Nic nie mamy. Mamy ziemię, gruz, jeszcze jakieś rumowiska, fragmenty żelbetonowe i zmoczone reklamy sklepu z alkoholem 24H. Kiedyś tu była Huta Laura. Huta, która dawała 30% produkcji stali dla Polski po plebiscycie w dwudziestoleciu międzywojennym. Nie zostało po niej nic. To nawet strach wchodzić. Mogą być jakieś zawaliska. To, co było, miało jakąkolwiek wartość, zostało rozszabrowane. Natomiast to kiedyś było centrum, wokół którego skupia się właściwie ta opowieść. Tak samo jak dzielnica, jeżeli odwrócimy się plecami od huty, dzielnica Hugo w Siemianowicach, gdzie, cytując jednego z mieszkańców, kiedyś to nawet mieszkali porządni ludzie.
W dzielnicy Hugo urodził się dziadek. 800 metrów od tego miejsca, jakby w nagrodę za bezskuteczne poszukiwania, Michał znajduje jeszcze jeden dom. W nim też ktoś rozpisywał nuty i grał na instrumentach.
No w ogóle ta opowieść się wzięła z pytania, czy można opowiedzieć o kimś na podstawie jednego zdjęcia i paru nut. Wydawałoby się, że nie. No, ja poszedłem dalej i szukałem aż znalazłem nie tylko jednego muzyka, ale i dwóch muzyków, którzy urodzili się w tym samym czasie, w tym samym miejscu. Umówmy się, że mieli talent i próbowali ten talent spożytkować. Jednemu się udało, drugiemu nie. No ale przez to ta biografia podwójna jest pełniejsza, bo pokazuje i dobro, i zło. I cenę, którą się płaci za karierę, i cenę, którą się płaci za brak kariery.
Ten, któremu się udało, to Michel Jary. Urodzony w Siemianowicach jako Maksymilian Michael Andreas Jarczyk.
Profesor Andrzej Gwóźdź, filmoznawca, specjalista od kina niemieckiego, też pochodzi z Siemianowic. Ciekawe, kiedy odkrył, że muzyka z filmów, które przenoszą nas w czas II wojny światowej, to wytwór wyobraźni człowieka urodzonego w tym samym mieście.
Jarczyk należał do legendy miejskiej. Ja pamiętam starsze osoby, jeszcze te urodzone w XIX wieku, nosiły w sobie pamięć Jarczyków, tej rodziny, która była bardzo rozgałęziona w Siemianowicach. Oczywiście mając tam naście lat, zainteresowania są inne i sobie tego Jarczyka odpuściłem, gdzieś go tam zawiesiłem w pamięci. I po bardzo długim czasie zacząłem tropić ślady Górnoślązaków w kulturze europejskiej i światowej. No i wtedy Jarczyk mi się objawił w całym swoim majestacie osoby wyjątkowej, nietypowej, transkulturowej, transnarodowej.
Przymiotniki zdają się przerastać muzyka, ale nie w tym przypadku. Michel Jary napisał muzykę do tylu koncertów, niemieckich filmów, audycji radiowych, że na ich wymienianiu spędzilibyśmy kilka godzin. To, co trzeba wymienić, to odległość. Mieszkanie rodziny Jarczyków i Jędryki dzieliło 800 metrów. Czy się kiedyś na tej drodze spotkali, tego niestety nigdy nie będziemy pewni.
To też jest ciekawe, bo dokopałem się do dawnej książki adresowej z chyba 912 roku i tam Jarczykowie są na tej samej stronie, gdzie Jędryki. No, ta sama litera. Obydwaj, czyli i Jarczyk, i Jędryka, zostali muzykami. Tyle, że ich biografie potoczyły się zupełnie inaczej. Jeden zmarł na początku lat 40. na gruźlicę, Bernard. Drugi dożył do lat 80., umarł jako multimilioner i zapisał się w historii niemieckiego kina. Akurat lata jego największej sławy przypadały chyba na najciemniejszy okres w historii Niemiec. W filmach, do których pisał muzykę, amanci noszą mundury Wehrmachtu. Natomiast jest to historia fascynująca, a ta muzyka na tyle gdzieś podświadomie kojarzy się z tamtym okresem, że właściwie we wszystkich filmach, które traktują o czasach II wojny światowej, znajdziemy gdzieś tam w tle muzykę Jarego. No pomyślałem sobie, to jak to? To Tarantino, Ano, Petersen wykorzystują muzykę chłopaka z Siemianowic, a w Siemianowicach nikt o tym nie wie, no to przecież jest niepojęte. Kościół Świętego Krzyża, gdzie Jary prowadził chór Świętej Cecylii.
Opowieści rządzą się swoimi prawami. Można wyobrażać sobie, że Jędryka nie tylko spotkał Jarczyka na ulicy, ale i chodził do kościoła, gdzie śpiewał prowadzony przez niego chór. Może gdyby tylko historia potoczyła się inaczej, obaj pracowaliby dla jednej wytwórni filmowej.
Przy dworcu wreszcie są hale fabryczne. W jednych z tych hal fabrycznych miała być hala produkcyjna wytwórni filmowej SP Film, polskiej odpowiedzi na Hollywood, na UFA, na francuskie wytwórnie.
Co to znowu za historia?
To kolejna historia, na którą wpadłem, dlatego że w latach 20. polski biznesmen z Katowic, fotograf, wymyślił sobie, że stworzy jakby odpowiednik niemieckiej wytwórni UFA produkującej polskie filmy. A rzeczywiście to dla Polaków było istotne na Górnym Śląsku, że wtedy w kinach leciały głównie niemieckie filmy, a przecież Śląsk wrócił do Polski, jak mówiła wtedy propaganda. No tylko, że no, z wytwórnią było tak jak z wieloma biznesami, nie tylko w tamtym czasie. Mianowicie po bardzo szumnym rozpoczęciu produkcji, propagandzie w prasie, zaproszeniu oficjeli, podobno miała przyjechać Marlena Dietrich, ale nie dotarła, wyprodukowano zaledwie jeden film. Szkoda, bo ten film też nie zachował się do dzisiejszych czasów. Nazywał się Niewolnicy Grzechu. I akcja toczyła się w Siemianowicach, więc mielibyśmy okazję zobaczyć, jak kiedyś wyglądały Siemianowice. No dobra, to jedźmy jeszcze na Mickiewicza, bo chyba nie przejdziemy tu przez dziurę w płocie. Musimy obejść. Wejdziemy do bramy, o ile do niej wejdziemy. Proszę, pierwsza niespodzianka. Brama jest zamknięta i... Brama jest odrapana, widać takie liszaje na ścianach. W środku jest podobnie. Pani nas może wpuścić.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Dziękujemy.
Możemy za panią, tak?
Moja babcia mieszkała tu 30 lat temu, na Mickiewicza 8. Tu zmarła zresztą. No my idziemy jej śladem, dlatego że jej mąż był muzykiem przed wojną i wracamy jak gdyby do korzeni.
Rozumiem, wycieczka krajoznawcza.
Trochę tak.
A pani długo tutaj mieszka?
No praktycznie od dzieciństwa, ale jeżeli to nie będzie problem, to ja się wmywam.
Do widzenia.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Może pan... rodzinnych śladów sprzed lat.
Kogo?
Nazywała się Jędryka.
Tak.
Pamięta pan?
Oczywiście.
No proszę.
Moja mama się nim opiekowała, jak była chora. Mhm. No, już dawno nie żyje, bo ty syn przyjeżdżał, nie?
Tak, syn już też nie żyje. To był mój ojciec.
A to ja powiem mamie, że nie żyje, bo mama teraz jest w domu cały czas. Właściwie chcieli z mamą jakieś coś pogadać, to 14 i zadzwoniła, że przyjdziecie. Bo inaczej mama nie otworzy. Powiem, że przyjdzie telewizja.
Dobrze.
Nie pani poczeka.
Tutaj mamy szczęście, gdzieś się okazuje.
Pani, ja tu mieszkam 62 lat, 58 lat.
Ale to już niewielu jest takich jak pan, bo...
Nie, tylko ja i mama tu w tym domu. A bo do ciebie zaraz ktoś przyjdzie. No takie państwo, będą robić z tobą wywiad. Na temat pani Jędryki.
Wnuk.
Wnuk przy... Jędryka. Jędryka, wiesz jako Jędryka. Kurde, jej wnuk przyjechał. No, drugie piętro, 14 drzwi.
Dzień dobry.
Dzień dobry pani.
Proszę wejść.
Ale mieliśmy szczęście,
proszę
że...
Proszę wejść, proszę.
Ale buty, żebym nie pobudziła.
No, buty, to się wytrze. Tak? No proszę usiądźcie tam.
A ja jestem wnukiem.
Ja? Wnuki. Ale do ojca jest pan podobny.
I no niestety ojciec już nie żyje od 2000...
Właśnie serio umarł.
W 2006 roku.
Aha, o, to już dawno.
Dawno. No, moja matka tylko jeszcze żyje.
Aha, znałam mamę też, bo tu przychodziła.
No, no ja jeszcze bywałem też u babki Miki, czyli u mojej babci.
No my Mika ją nazywali.
No, ja wiem, pamiętam. I tylko już była chora, już rzeczywiście była chora.
Ja ją 2 lata obrabiałam przecież.
No wiem.
Pan. Obiady, śniadania sprzątałam. Może za głośno mówię?
Nie, bardzo dobrze.
I to ja to szykowałam potem, no bo to 2 kroki. To nie było daleko. To przez 2 lata się nią opiekowałam. Mogę mówić swobodnie. Bardzo lubiła się kąpać. Ja miałam takie koryto z aluminiowej blachy zrobione na strychu. Przyniosłam ją, bo tu, teraz mam wannę stałą. I teraz ja i tak, ale nie, to chyba nie powiem. I ja mówię, Mika, szykować dupę, bo kozaki jadą. A ona, what the damn, żeby się kąpać. Ona wiedziała, że to już jest kąpanie.
My w ogóle próbujemy się czegoś jeszcze dowiedzieć o mężu Miki.
Nie znałam go.
No właśnie, o Bernardzie, ale on zmarł w 1942 roku.
tylko z opowieści Miki.
No.
To słyszałam, no, że był dobry człowiek, że tu razem mieszkali, że on był...
A mówiła coś Mika o muzykowaniu tego Bernarda, jak on grał na instrumentach?
Bardzo mało.
Mało.
Tego nie wspominam sobie. No. Bardzo mało. Coś tam wspominała, ale nie powiem pani dużo, bo nie pamiętam już tego.
Ale rzeczywiście, no, mało się mówiło o tym Bernardzie. No, może dlatego, że to dawno było, bo on zmarł w latach 40. Nie?
Bardzo pani dziękujemy.
Ale
mieliśmy prawdziwe
szczęście. Tam zdjęcia
szczęście.
Nie będzie mojego.
Nie. Radio, no właśnie.
Zawsze są jakieś wspomnienia, drobne, które nadają blask zapomnianej historii. Jak ten, że żona Bernarda bardzo lubiła się kąpać. Po śmierci męża, żeby utrzymać rodzinę, ciężko pracowała. Sortowała węgiel w kopalni. Może brud, który wtarł jej się w ręce, próbowała usunąć do końca życia. A o dziadku dalej nic.
Czy ja się dowiedziałem o dziadku, czy ja tego dziadka wymyśliłem, to jest właściwie pytanie otwarte. Historia dziadka, który zmarł zanim się urodziłem, bo w 1942 roku, nie była opowiadana. Co wiemy? Wiemy, jak wyglądał. Urodę zawdzięcza chorobie, która spowodowała jego wcześniejszą śmierć. Chorował na gruźlicę, więc... Trochę przypomina takich bohaterów z opowiadań Iwaszkiewicza nawet z wyglądu. Grał w zespole, na zdjęciu widzimy go za perkusją. Wiemy, że potrafił też grać na innych instrumentach. Wiemy, że Bernard i Maria, zwana też Miką, byli małżeństwem. Małżeństwo było krótkie, z tego małżeństwa urodził się syn, jedynak Hubert, który był moją ojcem. Moja matka w albumie rodzinnym zrobiła taką stronę, na którym są zdjęcia legitymacyjne dziadka Bernarda, mojego ojca i moje, no powiedzmy gdzieś tam z okresu legitymacji szkolnej. Na pewno nie mieliśmy 18 lat, no więc można by te zdjęcia wymieniać. Byliśmy bardzo do siebie podobni. No to jakoś też jest jakiś powód, żeby się nim zainteresować. Ten dziadek odtworzył mi się jako taką postać właśnie... śląskiego artysty, takiego lokalnego, miejscowego, który ma aspiracje niebycia śląskim artystą, czyli tworzenia, czyli jakby wyrwania się z tego kręgu biedy, kryzysu za pomocą sztuki. Trochę kamikadze, trochę samobójcze, no bo generalnie miał wiele powodów, dla których nie mógł zrobić kariery. Zawsze mówię, bo był dobrym człowiekiem, ale to może jest uproszczenie. Chociaż chyba był, bo relacje osób, które go znały, to potwierdzają, ale nie miał wykształcenia, co jest istotne. Mówił po śląsku, a więc tutaj ani w kręgu niemieckim, ani polskim nie potrafiłby chyba się przebić. A poza tym żył w tym kręgu śląskiego wychowania, które naprawdę traktowało facetów trochę jako siła robocza, czyli masz dwie ręce, masz dwie nogi, idziesz do kopalni, idziesz pracować w hucie, będzie z ciebie jakiś pożytek.
I Jary, i Jędryka mieli podobne pochodzenie. Przecież ich dziadkowie pracowali razem w hucie Laura. Obaj nauczyli się też pisać nuty. Jeden niedbale notował coś na odwrocie zdjęcia, drugi starannie, na pięciolinii. Pewnie nauczył się tego w czasie lekcji muzyki w klasztorze księży werbistów w Nysie.
Tu można powiedzieć, że te biografie się splatają ze sobą. Na tyle, na ile mogą się splatać biografie ludzi, którzy wpadli na tak zwariowany pomysł, żeby pójść pod prąd i, nie wiem, no, stać się artystami, nie wiem, tworzyć, komponować, no, z różnym skutkiem.
Nie było mu po drodze na szychtę, po prostu. No, mama była krawcową, tata był hutnikiem. No ale to nie zmienia faktu, że wyszedł z rodziny stricte robotniczo-rzemieślniczej, prawda? I ja myślę, że pobyt w Nysie, ta edukacja kapłańsko-śpiewacza w klasztorze nyskim zapaliła w nim zainteresowanie sztuką. Jarczyka ciągnęło ku muzyce atonalnej. To rzecz dość dziwna, ten Siemianowiczanin wychowany w takim kodzie muzycznym, jednak zdecydowanie odmiennym od kodu Szyńberga czy Strawińskiego, jest zafascynowany atonalnością. Począwszy od roku 30, już studiował muzykę w Państwowej Szkole Muzycznej w Berlinie i w roku 33 egzamin dyplomowy, myślę, też jest taką bardzo istotną cezurą. Hitler już był u władzy i oczywiście ktoś, kto reprezentował ten typ wrażliwości estetycznej, siłą rzeczy był wyklęty. Z tego egzaminu dyplomowego zrobiono wielką hucpę polityczną. No i co zrobił Jarczyk? Jarczyk poszedł ze szkoły muzycznej właśnie bezpośrednio do kawiarni berlińskich, gdzie zaczął grać na pianinie, w bardzo zresztą renomowanych lokalach w centrum Berlina, na Friedrichstrasse, na Kurfürstendamie. Bardzo szybko zyskał sobie ogromną popularność, nie tylko sprawnością pianisty, ale też takim specyficznym sposobem bycia, obyczajowością. Był bardzo lubianą postacią, był duszą towarzystwa i ten typ takiej osobowości otwartej pomógł mu potem w karierze muzycznej, bo ktoś z Ufy, z tej wielkiej wytwórni filmowej w Babelsbergu, usłyszał jego występy, no i stąd już był tylko krok do zaproponowania mu najpierw kompozycji do konkretnych filmów, a potem już do kontraktu, który przeniósł go przez czasy III Rzeszy do Republiki Federalnej Niemiec.
Michael Jary napisał muzykę do wielu propagandowych filmów fabularnych. Był doceniany. W 1944 roku znalazł się na liście najważniejszych artystów III Rzeszy. Mieszkał w Berlinie, na ulicy Fasanenstrasse 60. Jesienią, 78 lat po wojnie, jego kamienicę odnalazła dla mnie koleżanka, Agnieszka Czyżewska-Jacquemet. Poprosiłam ją jeszcze o jedną przysługę. Na chodniku przed budynkiem powinny być małe, niewielkie tabliczki. Pamiątki po tych, którzy z kamienicy zniknęli w czasie wojny. Na zawsze.
Numer 46, 45, czyli pewnie to będzie po drugiej stronie, Fasanenstrasse, 59, 60, no piękna kamienica, wykusze, balkony, stiuki, aj zadzwoni chyba do Ani.
Halo?
Cześć, Aniu.
Cześć.
Aniu, ja jestem na tej ulicy, Fasanenstrasse 60. No jest to...
Dziękuję.
No jest to, słuchaj, chyba jedna z piękniejszych dzielnic Berlina i bogatszych. Budynek jest taki z początku XX wieku. Wykusze, stiuki, szklane drzwi, robi wrażenie. No, biedni ludzie tu nie mieszkają.
Ale jest to duże? Powiedz, ile tam jest mniej więcej tych mieszkań, jak ty oceniasz, ile on mogło osób mieszkać, rodzin?
Poczekaj, podejdę do domofonu, to ci zaraz powiem. 2, 4, 6, 7 i z drugiej strony 7, 14 wygląda.
No, czyli mieli luksusowe mieszkania z całą pewnością.
Ze 100 metrów każde. Natomiast ja poszukuję tych wmurowanych kamieni, czy też kostek brukowych. Czy ty dokładnie wiesz, gdzie to jest, bo one się nie rzucają kompletnie w oczy. Mówiłaś, że to ma być gdzieś w bruku. A tu
tak,
bruku nie ma.
Tu
nie ma bruku w ogóle. Słuchaj, to jest jakaś taka kostka, chodnik, no i na drodze jest asfalt.
Dobrze. Spróbujmy je znaleźć, a jakby się nie udało, no to cóż, może tam gdzieś między.
Poczekaj. To są duże, czy takie maluteńkie mają być?
Maluteńkie. To są właśnie maluteńkie kostki, które zostały wmurowane ku czci Żydów, którzy tam kiedyś mieszkali.
O, poczekaj, jest taka jedna kosteczka wmurowana w ogóle w, nie w asfalt, tylko w taką dużą kostkę chodnikową. Jest,
ojej.
Jest, jest, malutka, taka 10 na 10 centymetrów, bardzo dyskretna.
Próbuję sobie to wyobrazić, jak to wygląda. Zrobisz mi też zdjęcie?
Zrobię ci zdjęcie, mogę nawet ci ją przeczytać, bo tą widzę. Hier Wonte, czyli pewnie tu mieszkała, Helene Konicki.
No,
urodzona 1873, deportirent, czyli, przepraszam za mój niemiecki, ale wywieziona, 1943, Auschwitz. Wiesz co, idzie pan z pieskiem, spróbuję się go zapytać, czy mówi po angielsku, bo ja po niemiecku nic, i zapytam się, czy on wie, co to są te kosteczki.
Dobra.
Excuse me? Good morning. Do you speak English?
A little bit.
And I have a question. Do you know what this little cobblestone with the names are here and why they are here?
Yes, I know it.
Yes?
Agnieszka próbuje zapytać jednego z mieszkańców o Stolpersteiny, kamienie pamięci. Ten doskonale wie, dlaczego w chodniku przed kamienicą wmurowano trudne do znalezienia kostki.
Wzruszona jestem, wiesz? Byłam tam, gdzie się urodził. I teraz dzięki tobie jestem tam, gdzie żył i pracował.
Bernard Max Siebelmann, Albertine Soldin, Adolf Zuckler, Jakob Urko.
Kompozytor jest kimś, kto oczywiście może odmówić napisania muzyki, ale też jest kimś, kogo się wynajmuje do tego typu pracy. Był po prostu jako zakochany w tym, co robił, nieczuły na to, co się działo wokół niego. Żył w takim rodzaju bańki mydlanej, w której było mu dobrze, wygodnie, bezpiecznie. Uważam, że troszeczkę węch i słuch zawiódł Jarczyka. No, nie musiał pisać muzyki do tych filmów najbardziej jadowitych pod względem propagandowym, takich jak Wielka Miłość Rolfa Hansena z 1942 roku.
Tak jak on postępował wielu wtedy. Od razu powiedzmy sobie, on nie był żadnym zbrodniarzem, nie był nazistą, ale wiedział, kiedy odwrócić głowę. Wiedział, kiedy selektywnie dopuszczać do sobie pewne informacje. Wiedział, że jeżeli chce zrobić karierę, to musi trochę podpisać cyrograf. Znaczy, dla mnie ta biografia równoległa jest właściwie jedną biografią. Tyle, że te biografie się nawzajem dopełniają. Bo na początku wydawałoby się, że to jest albo-albo. Ale mnie się wydaje, że oni są takim doskonałym dopełnieniem tego samego. Taka ciemna strona i jasna strona. Pewno, że możemy porównywać, czy chciałabyś być chorym na gruźlicę, dobrym człowiekiem, który nie zrobił kariery w branży muzycznej, czy nie wiem, człowiekiem sukcesu, królem szlagierów, który uzyskał sławę dzięki Goebbelsowi i Hitlerowi. No, wybór należy do ciebie, tylko że to taki trochę diabelski wybór, nie?
Beschrieben hat und sie musikalisch bearbeitet hat Michael Jary.
O Jarym nie zapomniano. Na fasadzie domu jest przecież tablica. Muzyk po wojnie pracował w berlińskim radiu, a koncerty z okazji kolejnych jubileuszy bez trudu można odsłuchać w archiwach. O Bernardzie Jędryce nie pamięta nikt poza wnukiem. On znalazł zdjęcia, połączył te dwie historie, a teraz właśnie napisał książkę.
Czy ona jest gruba? No, ma ileś tam stron, jest to cała powieść.
Ile? Stron?
No, ponad 300 chyba. Urodziła się z tego taka historia. No. Okazało się, że to nie jest tylko historia muzyka, ale historia muzyków. Ale myślę, że to też jest historia Górnego Śląska. nawet chyba więcej, bo historia Europy, dlatego że akcja wiedzie potem do Berlina, ale też jest to moja historia.
Tyle, że tej opowieści nikt nie chce. Wydawcy książek nie odpisują, nie czytają, nawet nie potwierdzają, że dostali kopię.
Nie ma żadnej odpowiedzi. Właśnie problem polega na tym, że nagle masz takie poczucie klaustrofobii albo jakiegoś takiego totalnego osamotnienia. Znaczy, nikt nic nie mówi. Nie ma żadnych odpowiedzi, nie masz nawet śladu jakiejkolwiek reakcji. I kiedy spotykasz się z taką masową obojętnością, no to w jakiś sposób zaczynasz kwestionować siebie, to co ty robisz, sens tego co ty robisz, jakieś takie poczucie przydatności. I trzeba mieć bardzo dużą odporność psychiczną, żeby to wytrzymać, zwłaszcza, że masz takie uczucie tłumionej frustracji, tak bym to powiedział. I pewno walnąłbym to w diabły już dawno, gdyby nie to, że jednak są ludzie, którzy mówią mi wręcz coś przeciwnego. To mnie trochę jakby trzyma w pionie i utrzymuje przy tym życiu jako twórcy. A poza tym, wiesz co, no, my jesteśmy opowiadaczami bajek. Ja też długo na to czekałem. To znaczy, ja praktycznie całe moje dorosłe życie byłem normalny, czyli wykonywałem jakieś zawody bardziej odpowiednie dla faceta z moim wykształceniem, w moim wieku i tak dalej, i tak dalej. Przestałem pracować w korporacji, no więc pomyślałem sobie, że no już za bardzo nie mogę odkładać tego, co mam do powiedzenia. Może nie tyle dowiedziałem się coś o moim dziadku, ile dowiedziałem się w ogóle o kondycji twórcy, w ogóle o tym właściwie, co to znaczy tworzyć i jaka jest cena tego. No, wysoka cena, ale z drugiej strony, wiesz, też mi zależało na tym, żeby te okruchy pozbierać, żeby coś z tego zostało, bo ja bym jednak chciał, żeby on miał swoje miejsce, nie tylko w historii rodzinnej, ale też w historii Górnego Śląska, bo on nie był jedyny. I trochę to też jest takie, z jednej strony ocalić od zapomnienia, a z drugiej strony też zostawić coś po sobie. No bo co po nas zostanie? No, po dziadku Bernardzie została jedna fotografia i parę nut. No więc może jeszcze, nie wiem, no jest szansa dla tych nut. No, tak, chciałbym to usłyszeć po 100 latach, na pewno.
Co mamy? Nic nie mamy. Kilka nabazgranych kredką nut i nikogo, kto chciałby się zająć ich odtworzeniem.
A to my tu mamy, widzę, perkusja, jest saksofon, jest klarnet, jest akordeon i perkusja. I skrzypce, widzę, już na zdjęciu są. My tu nie mamy skrzypiec, tu jest orkiestra dęta typowa.
Bez skrzypiec, ale z sekcją dętą. Na szczęście jest orkiestra Klaudiusza Jani.
Słuchajcie, ja tylko wam powiem, żebyście wiedzieli, co gramy. To jest, słuchajcie, fragment, właściwie mamy 32 takty, tak? Tam jest 8 taktów się zachowało. Tych 8 taktów, mamy 16 taktów w takim mniejszym fragmencie orkiestry i potem mamy takie tutti, taki walczyk, bo to właściwie jest walczyk. Mi się wydaje, że oni po prostu grali, ale ewidentnie tam w takcie są 3 ćwierćnuty, więc musi być to taki walczyk. Z tym, że tam było 7 taktów. I 8 tak dorobiłem sam, żeby się jakoś w miarę kończył ten fragment, bo się właśnie nie kończy. 7 taktów i jest urwana w ogóle fraza, więc ja dorobiłem 8 tak, żeby to się jakoś tak w miarę kulało. Bo my, tak to jest, nie?
Tak.
I walczyk będzie, dobra. Raz, dwa, trzy, raz, dwa.